W audycji Cisza w Eterze wracamy do rozmowy z panią profesor Urszulą Paprocką-Piotrowską. Zahaczyłam przed chwilą o temat humanistyki. Studentom obecnym, jak i studentom też sprzed lat, na pewno są znane takie wykłady jak etyka, filozofia, historia filozofii, logika. Czasami wydaje mi się, że te przedmioty dzisiaj przez studentów są traktowane trochę po macoszemu, ale one w systemie nauczania przez tyle lat obecne są nie bez powodu. Po co w zasadzie potrzebujemy filozofii, potrzebujemy podstaw logiki? To jest trochę pytanie może retoryczne, ale myślę, że warto powiedzieć to na głos i wytłumaczyć, dlaczego jest to nam tak bardzo potrzebne.
Bo są to podstawy, na których zbudowano cały system myślenia i cała późniejsza nauka musi się opierać na tym, co zostało powiedziane wcześniej. Ja już pomijam fakt, iż bardzo często naukowcy, badacze, twórcy, pisząc czy dyskutując sami ze sobą, czyli przelewając własne myśli na papier, tak naprawdę odwoływali się często do tego, co zostało powiedziane wcześniej, więc przynajmniej w pewnym zarysie powinniśmy wiedzieć, jak następował rozwój ludzkiej myśli, myślę tutaj o historii filozofii, aby mniej więcej uświadomić sobie, jak to się działo i jak pewne zagadnienia związane z nauką, kulturą, sztuką w sposób transwersalny, ale brzydkie słowo.
Bardzo ładne.
Transwersalny. Trwały w kulturze w danej epoce i jak to rzutuje na wieki, które następowały po momencie, kiedy akurat dany prąd naukowy obowiązywał czy królował. To po pierwsze. Po drugie, logika, powiedziałabym, uczy uporządkowanego myślenia. To znaczy, jeśli ktoś jest z natury niezorganizowany, to osobiście uważam, że ani wykład, ani ćwiczenia z logiki nie zmienią jego osobowości. Natomiast myślę, że to są takie zajęcia, one są zazwyczaj na pierwszym albo na drugim roku, które od każdego wymagają rzeczywiście rygorystycznego myślenia, czyli pokazują, że aby uprawiać naukę, można być wizjonerem, ale w którymś momencie trzeba swoje wizje opanować i trzymać w ryzach. I moim zdaniem to jest największa wartość, przynajmniej tych zajęć z logiki, które pokazują, że są dobrze pojmowane granice i tylko w ramach tych granic można argumentować, uzasadniać, wskazywać słuszność bądź niesłuszność danych hipotez. Pytała pani również, pani redaktor, wcześniej o różnicę pomiędzy naszym systemem szkolnictwa wyższego a systemem szkolnictwa na zachodzie. Ja właśnie ze zdziwieniem odkryłam, że na uniwersytetach francuskich na przykład nie ma obowiązkowych wykładów, chociażby z filozofii, co oznacza, że student z dyplomem być może nigdy nie słyszał nawet o Arystotelesie, Kancie, Platonie. Ja nie twierdzę, że u nas każdy student, który wysłuchał wykładu z historii filozofii, jest w stanie opowiedzieć o tym, co słyszał. Natomiast przynajmniej my mamy wrażenie, że dostał te podwaliny i dostał tą minimalną dawkę kultury ogólnej, o którą nam chodzi w studiowaniu, czy w ogóle w kształceniu na poziomie wyższym. Proszę też sobie uświadomić, że dyplom uniwersytecki jest nawet w takim języku potocznym ostatnim poziomem wykształcenia, bo mówimy, że ktoś jest bez matury, z maturą, albo ma wykształcenie wyższe. I potem już nie mówimy wykształcenie wyższe z doktoratem albo wykształcenie wyższe z habilitacją. To są zresztą takie literki przed nazwiskiem, które komuś, kto nie pracuje na uniwersytecie, niewiele mówią. I to jest jakby wewnętrzny świat uniwersytetów, prawda? Natomiast mówimy o wykształceniu wyższym i wtedy wyobrażamy sobie, że ta osoba właśnie chociaż raz wysłuchała wykładu z logiki, z historii filozofii. U nas obowiązują jeszcze wykłady z katolickiej nauki społecznej ze względu na charakter uczelni. I myślę, że to jest bardzo dobrze. Większa, może nie większość, ale duża liczba studentów u nas również miała obowiązkową łacinę. Trudno jest być prawnikiem bądź historykiem, nie znając łaciny, chociażby w stopniu umożliwiającym zrozumienie terminologii specjalistycznej. Wspomniany tu właśnie profesor Kłoczowski prowadził kiedyś seminarium na Sorbonie paryskiej. Wiem to, bo opowiadał mi kolega, który był uczestnikiem tego seminarium. I na to seminarium, jako że to Paryż i Sorbona, przyniósł średniowieczne teksty łacińskie w oryginale, rozdał studentom, to wtedy jeszcze były kopie ksero, i zaczął zajęcia. Oni się na niego patrzą i w ogóle nie rozumieją, o czym on mówi. A profesor zupełnie nie rozumiał, że oni nie rozumieją łaciny. Oni się tej łaciny nigdy nie uczyli. I prawdę mówiąc, nie wiem, jak już ta historia się skończyła, no ale początek był zderzeniem dla grupy i dla profesora, ponieważ zarówno profesor, jak i studenci właśnie pochodzili z innych kontekstów edukacyjnych, inne mieli podstawy i nastąpiło zderzenie. Myślę, że profesor musiał przejść do tekstów źródłowych, tłumaczonych albo innych, bo w innym wypadku studenci nie byliby w stanie w tych zajęciach uczestniczyć. Dlatego myślę, że te podstawy humanistyki potrzebne są wszystkim.
Myślę, że są przede wszystkim narzędziem, które ułatwia dalszą, nawet nie tylko karierę naukową, ale funkcjonowanie świadome w społeczeństwie. Skoro rozmawiamy o humanistyce, muszę zadać to pytanie i zacząć jeszcze jeden wątek. Jak pani profesor ocenia stan polskiej humanistyki i jej obrazu w społeczeństwie? I chodzi mi też tutaj o stosunek do humanistyki na uczelniach. Czy zalicza się pani do grona osób ubolewających nad tym, że dzisiaj o humanistach trochę się zapomina, kładąc nacisk na wsparcie uczelni technologicznych, na kreowanie obrazu ścisłych, nowoczesnych kierunków jako gwarancji dobrego zatrudnienia, na przykład w branży IT czy w sektorze badawczym? Jaki ma pani do tego stosunek?
Ubolewam, jeśli już o to chodzi, najbardziej nad tym, że większość chociażby moich rozmówców, zarówno w rodzinie, jak i znajomych, nie do końca rozumie, czym jest praca humanisty. Mhm. Czyli czym zajmują się naukowcy, którzy nie są adeptami nauk ścisłych. I przyznam się, że wielokrotnie spotykam się z takim pytaniem w życiu codziennym, czy ja dzisiaj idę do pracy. I ja wtedy odpowiadam tak, chociaż wiem, że to jest pytanie o to, czy ja mam dzisiaj zajęcia. Natomiast to nie jest tak, że humanista idzie do pracy i pracuje tylko wtedy, kiedy ma zajęcia, albo tylko wtedy, kiedy jest na uniwersytecie. Ja myślę, że to jest wręcz odwrotnie. Humanista pracuje wtedy, kiedy może usiąść, zastanowić się i, tak jak pani to ładnie ujęła, przejąć swoje myśli na papier. To jest taka praca, której efekty widoczne są po wielu, wielu tygodniach, miesiącach, a czasami latach. W humanistyce nie ma spektakularnych odkryć. Rzadko zdarza się, aby ktoś odkrył nieprzeczytany dotąd rękopis albo porównał, nie wiem, dzieła wszystkie danego autora i uznał, że odkrył w nich temat, o którym dotąd nikt nie mówił, czy choćby w językoznawstwie zupełnie nowe spojrzenie na strukturę języka. Oczywiście takie badania w historii chociażby językoznawstwa były, natomiast to są kamienie milowe, tak się dzieje być może raz na 100 lat. I dlatego myślę, że przede wszystkim ubolewam nad brakiem zrozumienia dla naszej pracy. Że to jest praca żmudna, taka mrówcza, czasami mało wdzięczna i mało widoczna. No i oczywiście, jeśli coś jest mało widoczne, to często tendencyjnie myślimy, że w takim razie humaniści nic nie robią albo są leniwi. No i to się już niestety bezpośrednio przekłada na ilość środków, jakimi dotowana jest humanistyka. Poza tym we współczesnym finansowaniu nauki zazwyczaj finansuje się efekty. I teraz komuś, kto pracuje w dziedzinie nauk ścisłych, łatwiej jest powiedzieć, że jeśli dostanę takie i takie środki, wykonam takie i takie badanie i stwierdzę to czy tamto, i to się przełoży na konkretny wynik, nie wiem, produkcyjny, ekonomiczny. Ja wiem, że ja upraszczam bardzo sprawę, ale nie wiem, dzięki tym badaniom, nie wiem, w tej chwili na przykład posuniemy się o krok w produkcji szczepionki, nie wiem, zbudujemy nowy, lepszy mikroskop, powstanie robot, który jeszcze lepiej będzie, nie wiem, rozbrajał bomby. Ja mogę powiedzieć, że napiszę następną książkę na temat tego, jakie są relacje pomiędzy językiem pierwszym, językiem drugim, językiem ojczystym, językiem obcym. No i nie wiem tak naprawdę, jakie ma to bezpośrednie przełożenie na gospodarkę czy na ekonomię. Pewnie żadnego. Natomiast w moim przekonaniu pozwala to społeczeństwu samoedukować się, zrozumieć procesy, w których uczestniczy, a tym samym podnosić poziom świadomości, czyli kształtować ludzi mądrzejszych, którzy będą działać szybciej i skuteczniej dla naszego wspólnego dobra. Z kolei, żeby humanista wytworzył to dzieło końcowe, za jakie uważana jest książka bądź artykuł, musi podjąć szereg innych działań. Musi pojechać do biblioteki, posiedzieć w tej bibliotece. Tego też nie widać. No bo czy widać, że on coś przeczytał? No, prawda? Na te kwerendy też są potrzebne środki. Powinien pojechać raz na jakiś czas na konferencję, porozmawiać z innymi. Na to też są potrzebne środki. I mówię, ubolewam nad tym, że w związku z tym, że tych środków jest tak mało, to musimy dokonywać dosyć bolesnych wyborów i takich no trudnych decyzji właśnie, czy jechać na kwerendę, czy jechać na konferencję, czy może zaoszczędzić środki, którymi dysponuję i spróbować umieścić artykuł w jakimś płatnym czasopiśmie, ewentualnie wydać monografię. Nie chcę tutaj też narzekać, to nie oznacza, że jest bardzo, bardzo źle. Natomiast myślę, że zasadniczym problemem według mnie jest brak zrozumienia dla naszej pracy. Brak zrozumienia specyfiki naszej pracy. Przecież nikt, oczywiście tu nie porównuje siebie do tych twórców, ale nikt nie pytał się, nie wiem, Prusta, Żyda, czy on dzisiaj idzie do pracy. Nikomu by nie przyszło do głowy zapytać któregoś nawet współczesnych pisarzy, czy on dzisiaj idzie do pracy. Czy, nie wiem, malarza. Humaniści z natury swojej czekają na moment, w którym będą gotowi do tego, żeby podzielić się efektem swoich przemyśleń z innymi. I wtedy powstaje to dzieło, prawda? Natomiast no, trudno jest powiedzieć, według mnie, kiedy humanista jest w pracy.
Myślę, że tak, tak. Oczywiście rozwój nauki i technologii jest bardzo ważny, ale bardzo ważne są też osoby, które nazywają istotę rzeczy i które pokazują, tłumaczą nam, czym jest piękno. To jest ta nie do końca doceniana strona, chociaż może nie, może za bardzo krytycznie tutaj podchodzę i zbyt pesymistycznie do naszego nastawienia do nauki. Rzeczywiście, czytamy książki, oglądamy filmy, obcujemy ze sztuką. To znaczy, że humanistyka jest w naszym życiu ważna. Chcemy nauczyć się wyrażać nasze myśli, nasze uczucia, mówić o tym, co jest dla nas ważne. To jest chyba istota humanistyki. Na koniec jeszcze jedno pytanie. Z racji tego, że dzisiaj mamy wyjątkowy dzień, 1 października, być może słuchają nas studenci jeszcze tą późną porą, póki zajęcia na dobre na uczelniach się nie zaczęły, niestety w tym semestrze, chociażby online. Jakie życzenia chciałaby pani złożyć studentom dzisiaj z okazji rozpoczynającego się roku akademickiego?
Życzenia siły, wytrwałości i wielu radości z tego, co zamierzają robić albo co robią. Oraz tego, żeby się nie bali. Bo studia to jest też czas na próby i na popełnianie błędów. Czasami ratując się mówimy, że błądzenie jest rzeczą ludzką. Ja tylko przypominam, że trwanie w błędzie jest rzeczą diabelską. To jest druga część tego powiedzenia. Ale nie bójcie się państwo próbować, potykać, wstawać. To jest ten czas. Teraz wolno. Ponieważ w tej chwili państwo ponosicie za siebie odpowiedzialność, ale macie swoich prowadzących, swoich mistrzów, którzy są po to, aby państwa wspierać i aby państwu pomagać. Możecie z nimi konsultować decyzje, możecie mówić o tym, co się udało, co się nie udało. Po kilku latach studiów, kiedy wejdą państwo w prawdziwie dorosłe życie i będą mieli naprawdę dorosłą pracę, wtedy te decyzje, te błędy i potknięcia będą miały dużo większe konsekwencje, Ale sukcesy będą miały też dużo większy wydźwięk i dużo większy wymiar. Więc dlatego cieszcie się państwo tym rokiem i każdym następnym i uwierzcie w to, że to, co robicie i to, co zamierzacie, może być spełnieniem waszych marzeń.
Dziękuję serdecznie za te życzenia w imieniu także naszych słuchaczy. Mam nadzieję, że dotrą one do jak najszerszego grona studentów, a być może tym starszym słuchaczom przypomną trochę z nostalgią czasy studenckie. Dziękuję bardzo pani za rozmowę. Naszym gościem była pani profesor Urszula Paprocka-Piotrowska z Katedry Akwizycji i Dydaktyki Języków Instytutu Językoznawstwa na Wydziale Nauk Humanistycznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Dziękuję serdecznie.
Bardzo dziękuję.
A ja nazywam się Iwona Kosior. Dzisiejszą audycję realizował Piotr Król. Słyszymy się za tydzień o tej samej porze.